Dzień dobry, witamy w programie Za Orbitą. Jak zwykle witają Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek.
Dzisiaj porozmawiamy troszkę na taki bardziej luźniejszy temat. Podpowiadamy sobie na pytania, które są bardzo absurdalne i hipotetyczne, jednak odpowiemy na nie w naukowy sposób.
Do podstawy stworzenia tego odcinka audycji posłużyła nam książka What If? Randala Munro. Tam znajduje się ponad setka takich pytań czysto hipotetycznych, czyli co by się stało, gdyby na przykład na orbitę wysłać łódź podwodną, albo gdyby zamiast Słońca właśnie pojawia się czarna dziura, o czym mówiliśmy kiedyś, już w pierwszym, dwa tygodnie temu. Z tych 100 pytań wybraliśmy 6, na które odpowiemy, wydaje nam się właśnie ciekawe.
No więc zaczynajmy. Chyba każdy z nas czytał kiedyś taką książkę jak Mały Książę. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak ciężka i masywna musiała być ta malutka asteroida, na której żył Mały Książę, aby wytworzyć tak silną grawitację, która mogła go utrzymać? Ogólnie można zadać pytanie, która ogólnie utrzymałaby człowieka. Jak tak naprawdę wyglądałoby życie na takiej asteroidzie?
Przypomnę tylko, że ta asteroida w Małym Księciu to miała rozmiar 3,5 metra średnicy.
Taka asteroida musiałaby mieć masę około 500 milionów ton, żeby na jej powierzchni mogła zaistnieć grawitacja, taka jak mamy, jaka to istnieje na Ziemi. 500 milionów ton. Jest to mniej więcej tyle, ile wynosi masa wszystkich ludzi na Ziemi. Gdybyśmy stanęli na powierzchni takiej asteroidy, doświadczylibyśmy sił pływowych.
To oznacza, że siła, z którą przyciągane byłyby nasze stopy, byłaby większa od naszej głowy, więc nasze stopy wydawałyby nam się cięższe od głowy.
A odczuwalibyśmy to jako delikatne rozciąganie naszego ciała, coś podobnego na przykład do uczucia, jak rozciągamy się na piłce gumowej. Prędkość ucieczki, czyli minimalna prędkość początkowa, jaką musi mieć obiekt, aby opuścić asteroidę czy tam planetę, wynosiłby 5 metrów na sekundę. To jest wolniej niż sprint. I przekraczając tą prędkość, opuścilibyśmy asteroidę i znaleźli się na jej orbicie.
Więc podsumowując, czy byłoby możliwe życie na takiej asteroidzie?
Tak, jednak musielibyśmy bardzo uważać. Nie można by nam było za szybko biegać, bo moglibyśmy znaleźć się na orbicie, a nie byłoby to dla nas zbytnio komfortowe.
Wydaje mi się też, że przy takim skompresowaniu masy na takiej niewielkiej rozmiarze doprowadziłoby to także do rozgrzania planety, co występuje na przykład w gwiazdach neutronowych. Więc oprócz tego, że mielibyśmy bardzo małą przestrzeń do życia...
Byłoby nam gorąco.
Tak, byłyby pod nogami bardzo, bardzo gorący grunt. Teraz zapraszamy na chwilę muzyki.
Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar, czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum. W rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra tęka w szwach. Historie z dziadów, woch w guszła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie, a zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad potok. Wielu bało się o wioski i swoje rodziny. Bzdura i niezrozumienie, i z daleka było słychać jęk, jęk w unisono, tabu, pochukiwanie. Sowę przybito do drzwi, hipnagogi przy świadomym śnie. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum. W rynnach wciąż opiętych przez hak chaos cieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów, guślasz płacz. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Proszę, pozdrów ode mnie sen, w którym fruwa motyl, w tym dobrym nie zjada go ćma. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra w szwach. Historie z dziadów, guślasz płacz. Zatęsknisz za mną pewnego dnia.
Wracamy z powrotem. Kolejnym pytaniem, które wybraliśmy, brzmi: co by się stało, gdyby Ziemia nagle przestała się poruszać, ale wokół własnej osi, ale atmosfera poruszałaby się nadal?
Prędkość obrotu zależy od położenia naszej, jaka jest na kuli ziemskiej, czyli na równiku będzie to największa prędkość liniowa. To będzie 1700 km na godzinę, 6 razy więcej niż wynosi dla najsilniejszych huraganów, to jest huragany piątej klasy. A przy tej sile wszystkie budynki na powierzchni zostałyby zmiecione z powierzchni ziemi. Im wyżej będziemy od równika, tym te wiatry będą słabsze. Na przykład na Svalbardzie, czyli na najbardziej wysuniętym na północ zamieszkałym miejscu, tam 2000 ludzi mieszka około, prędkość będzie już dużo mniejsza, ale to nadal będzie porównywalna z cyklonem tropikalnym, czyli też większość budynków zostanie zniszczonych. Trzeba pamiętać, że nie sama siła wiatru jest tym niszczącym czynnikiem, ale to, że ten wiatr może podnieść bardzo dużo rzeczy ze sobą i ciskać tym w nas.
Czy w takim razie jest takie miejsce na Ziemi zamieszkałe, które byłoby wolne od tych potężnych wiatrów?
No oczywiście im dalej na północ, tym bezpieczniej, czyli na biegunach. Naukowcy, którzy się znajdują w stacjach polarnych, byliby bardzo bezpieczni, ale tam za dużo już nie ma co robić, nie da się w żaden sposób przetrwać. Natomiast dobrym pomysłem wydaje się schować pod ziemię. Tak na przykład Helsinki są zbudowanym miastem nad skałami, w których są wydrążone tunele. I w tych tunelach znajdują się galerie handlowe, lodowiska, baseny i dużo innych rzeczy. Po kilku minutach od rozpoczęcia wiania tych wiatrów, one wszystkie wyhamują sobie pod wpływem siły tarcia.
No i co wtedy? Możemy od początku odbudowywać naszą cywilizację?
Tak, ale to będzie trudne z kilku powodów. Po pierwsze, problemem będzie to, że wiatry, gdy wiały, rozprowadzały sobie energię, że jeżeli było za ciepło w jednym miejscu, to przerzucały to ciepło w inne miejsce. To w tym momencie ten mechanizm przestanie działać. Po drugie, zacznie nad... W tych miejscach zacznie się być bardzo gorąco, a nad wilgotnymi obszarami będą się tworzyć tropikalne burze. Po drugie, oceany, tak samo jak atmosfera, nie zatrzymają się, czyli one wpłyną w głąb lądu, niszcząc to, co popadnie.
Czyli dzień trwałby jeden rok?
Tak, i jeszcze dzień trwałby jeden rok, czyli raz na rok słońce by wschodziło i zachodziło. Sprawiłoby to, że w ciągu roku... W ciągu pół roku mielibyśmy nad sobą gorące słońce i temperatura byłaby wieluset stopni Celsjusza, natomiast potem nastąpił półroczny mroźny dźwięk.
A czy jest jakaś szansa, żeby to naprawić?
Tak, i wcale nie trzeba z tym dużo robić. Po prostu Księżyc nadal będzie na nas działał i jeżeli w tym momencie on sobie działa w ten sposób, że oddala się od Ziemi i wyhamowuje naszą Ziemię, to w tym czasie, kiedy Ziemia by się zatrzymała, on zbliżałby się do Ziemi i powodowałby przyspieszanie obrotu naszej planety.
Just keep on rising, faster than the lightning, looking down at all below, trying to keep control, now the grip is tightening, gonna keep on fighting, somewhere in my heart I know, somewhere in my heart, all the love you gave me, you know it made me strong, feeling alive, now back to life, I know where I belong, I'll never let them break me, I'll never do no wrong. We're on fire, and we're burning up.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer?
Kolejne pytanie z serii What If? Co by się stało, gdybyśmy wystrzelili taką strzałę w miejscu, gdzie nie byłoby grawitacji, ale nadal istniałaby atmosfera ziemska?
Tak jak można by się tego spodziewać, opór powietrza spowalniałby strzałę i w końcu po bardzo długim czasie zatrzymał ją, jednak strzała by nie opadła, ona po prostu zawisłaby w powietrzu. Wyobraźmy sobie, że strzelimy tą strzałą z prędkością 85 metrów na sekundę. Strzała szybko by wytraciła znaczną prędkość i po około 400 metrów wynosiłaby ona już około tylko 25 metrów na sekundę.
To jest prędkość, z którą normalny człowiek by był w stanie rzucić tą strzałą, a nie ją wystrzelić.
Przy takiej prędkości strzała nie byłaby w ogóle niebezpieczna, nie zdołałaby zabić jakiejś zwierzyny czy człowieka. Po prostu jej prędkość jest za mała. Jednak nadal nie zerowa i tak naprawdę jeszcze sporo do tego brakuje, ponieważ opór powietrza jest proporcjonalny do kwadratu prędkości, dlatego właśnie na początek strzała szybko by wyhamowała. Ale teraz przy prędkości 25 metrów na sekundę opór powietrza nie jest już tak silny. W ciągu jakichś 5 minut strzała przeleciały ponad 1,5 kilometra i zwolniłaby mniej więcej do prędkości idącego człowieka.
Czyli około 6 metrów na sekundę.
Tak, na tym etapie doleciałaby już znacznie dalej niż jakakolwiek strzała wystrzelona w normalnych warunkach. Ostatecznie strzała zatrzymałaby się po kilku godzinach, przebyła odległość kilku kilometrów, a może nawet i 10.
Ale czy w ogóle jest miejsce, w którym istnieje możliwość do przeprowadzenia fizyczne warunki do przeprowadzenia takiego eksperymentu?
W zasadzie jest jedno takie miejsce, które posiada atmosferę podobną do atmosfery ziemskiej i panuje tam stan nieważkości. Jest to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Niestety największy jej moduł ma zaledwie 10 metrów. Oznacza to, że nasza strzała nie przeleci więcej niż ta odległość i następnie zatrzyma się albo o ścianę, lub w inny sposób, ale wtedy naprawdę mogłaby zepsuć komuś dzień.
No tak, trafienie, wystrzelenie jakiejkolwiek rzeczy na stacji kosmicznej to jest bardzo zły pomysł. Można prowadzić do dekompresji takiej stacji kosmicznej. Ale wyobraźmy sobie, jakie to by było musiało być wielkie. Stacja kosmiczna o wielkości 10 kilometrów, tam od razu wpłynęłyby również inne czynniki na tą strzałę. Na przykład to, że stacja musiałaby być albo zakrzywiona, żeby dostosować się już do delikatnej krzywizny Ziemi, albo nadal prosta. Czy w ogóle jest sens przeprowadzenia takiego doświadczenia? Oczywiście, że nie. To są właśnie pytania z cyklu What If? I one nie muszą być... badamy to, co się dzieje przy absurdalnych warunkach i sprawdzamy, jak się dane rzeczy zachowają. Ale warto to zapamiętać, to nigdy, przenigdy nie strzelać strzałą czy czymkolwiek na stacji kosmicznej.
Giving, giving, I want you back. one too many to stomach. Love bites so deep that we got tiger teeth. Give in, give in, I want you back. Keep count, one too many to stomach. Love bites so deep that we got tiger teeth.
Have a drink or two and we'll go to
Pytaniem, które wybraliśmy z książki What If, pytanie dotyczy Księżyca, mianowicie, czy ludzkość jest w stanie rozjaśnić powierzchnię Księżyca, celując w niego latarkami?
Wszystko zależy od tego, jak duże, czyli jak mocne będą te latarki i od skupienia wiązki, czyli chodzi o to, jak będzie się powiększać plama światła wraz ze wzrastającą odległością od naszej latarki. Lasery mają bardzo dobre skupienie tej wiązki, więc zacznijmy sobie, że weźmiemy takie malutkie wskaźniki laserowe, które można kupić w każdym sklepie. To są wskaźniki miliwatowe i to jest właśnie problem tych wskaźników, bo miliwat to jest naprawdę mało. Chociaż to może wystarczyć do oślepienia załogi statku samolotu pasażerskiego, który koluje na lotnisku.
Tylko to nie jest zgodne z prawem.
Tak, to nie jest zgodne z prawem. To zupełności nie wystarczy na rozświetlenie powierzchni Księżyca. Również nie wystarczą tego lasery tysiąckrotnie mocniejsze, czyli jednowatowe, również dostępne w sklepach, oczywiście odpowiednio droższe. Ani jakby gdybyśmy skupili takie reflektory policyjne, które są widoczne przy oświetleniu budynków czy wykorzystywane w filmach, to również nie zadziała, gdy skupimy światło tych soczewek. Gdybyśmy dopiero użyli najpotężniejszy reflektor na Ziemi, który znajduje się na dachu hotelu Lunor w Las Vegas i każdy człowiek miałby taki reflektor i skierowalibyśmy go jednocześnie na Księżyc, to wtedy dopiero zauważylibyśmy wzrost jasności Księżyca.
Naprawdę? Chyba trochę przesadzasz.
No tak, to nie byłoby takie spektakularne powiększenie, ale już coś byśmy zauważyli. A dopiero byłoby to widoczne w spektakularny sposób, gdybyśmy użyli laserów megawatowych. Amerykańskie wojsko ma takie lasery montowane na samolotach, one działają w podczerwieni, ale hipotetycznie, gdyby istniały takie lasery działające w zakresie widzialnym, czyli rejestrowanym przez nasze oczy, i byłoby tych laserów tyle, ile jest ludzi na Ziemi, to światło odbite od Księżyca pozwoliłoby zwiększyć, była porównywalna by do jasności, którą otrzymuje Księżyc ze Słońca, czyli już byłoby tak jakby zdwukrotnienie jasności Księżyca.
Ale pewnie potrzeba było do tego sporo prądu.
Tak. W tym momencie, po przeliczeniu, to by było dwukrotnie razy więcej energii potrzebnych, niż aktualnie jest produkowana na całym świecie. Gdyby użyć jeszcze większej ilości laserów, czyli na przykład pokreślić całą Azję, to Księżyc byłby tak jasny jak Słońce o poranku. Żeby zasilić już tyle laserów, to przez 2 minuty spalilibyśmy całą ropę naftową dostępną na Ziemi.
A co gdybyśmy użyli jeszcze silniejszych laserów?
Najpotężniejszy laser na Ziemi to jest taki, który do przeprowadzenia kontrolowanej fuzji jądrowej. I on 500 terawatów ma mocy, czyli to jest niewyobrażalnie dużo, działa przez ułamek sekundy. Gdyby hipotetycznie działał trochę dłużej i hipotetycznie dawać go każdej osobie na Ziemi, to wycelujemy go w Księżyc i to już zacznie być coś złego dla nas, ponieważ ten Księżyc, raz laser spali naszą atmosferę, dwa Księżyc odbije 4000 więcej energii niż Słońce w południe, co doprowadzi do wyparowania oceanów w ciągu roku.
A co z Księżycem by się stało?
Sama powierzchnia Księżyca by wyparowała i zamieniłaby Księżyc w jeden wielki silnik rakietowy, który doprowadziłby do wyrzucenia Księżyca z orbity.
Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie.
A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż
ściany nie są teraz moje.
Wciąż nie widzę końca, ale mówią mi, że już niedługo.
przyszli tylko po to, by za chwilę odejść. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz.
Gdzie jestem, nie wiem, wyciągam ręce przed siebie.
Ciągam ręce do ciebie.
Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez.
Teraz odpowiemy sobie na pytanie, które chociaż raz przemknęło przez myśl. Co by się stało, gdyby zgasło nasze słońce?
Otóż to zaskakujące, przyniosłoby nam to wiele pozytywnych aspektów. Chociażby byłaby lepsza łączność satelitarna, ponieważ kiedy satelita telekomunikacyjny przemieszcza się przed tarczą Słońca, Słońce jest w stanie zakłócić sygnał radiowy, a nawet może spowodować przerwanie takiego połączenia. Jak widać, brak Słońca rozwiązałby ten problem. Dalej, na przykład zmniejszone koszty utrzymania infrastruktury.
To, co spotykamy co roku, czyli rozgrzewany asfalt, rozjeżdżany, niszczony. Szacuje się, że utrzymanie wszystkich mostów USA przez 20 lat kosztuje 20 miliardów rocznie.
Gdyby jednak Słońce zgasło, rząd Stanów Zjednoczonych mógłby zaoszczędzić te pieniądze i kłaść po prostu pas asfaltu na lodzie. Oprócz tego dzieci byłyby bezpieczniejsze, ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia dzieci do 6 miesiąca życia powinny być chronione przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.
Co jeszcze by się zmieniło?
Proszę cię bardzo, handel. Byłby on o wiele tańszy. Strefy czasowe powodują zwiększenie kosztów handlu, ponieważ ciężko się prowadzi interesy z osobą, której godziny pracy nie pokrywają się z naszymi. To znaczy ona sobie śpi, a u nas panuje dzień. Jednak gdyby Słońce zgasło, ten problem zostałby rozwiązany, ponieważ wszyscy stosowalibyśmy się do uniwersalnego czasu na całej planecie, a to z kolei wzmocniłoby znacznie światową gospodarkę.
No to skoro jest tyle plusów istnienia, zgaśnięcia Słońca, czy w ogóle Słońce jest do czegokolwiek potrzebne, jakie będą minusy tego, że Słońce po prostu zgaśnie. Będzie nadal sobie w miejscu, czeka ciemne Słońce, ale nie będzie dawać nam żadnego światła.
Rośliny nie przeprowadzałyby procesu fotosyntezy i nie mielibyśmy tlenu, zginęlibyśmy, ale jest jeszcze jeden ogromny minus, po prostu byśmy zamarzli. Także raczej dobrze by się do nas nie skończyło.
No to byłoby za zimy, no. Ale Słońce dostarcza do Ziemi i około 1000 watów na metr kwadrat, czyli porównajmy sobie to, że metr kwadratowy z powierzchni jest w stanie zasilić nam kuchenkę elektryczną, która by przygotowywała wszystkie dania. Ale jeżeli obetniemy tą energię, to teraz cała ta energia znika i właśnie giną, tracą na tym ludzie, tracą na tym zwierzęta, tracą na tym rośliny i wszystko się załamuje.
Nie ma życia w ogóle.
Nie ma życia.
Mimo tych wszystkich pozytywnych aspektów, życia by nie było. A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną.
You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. But don't you be so cold. You were waiting for elation, like it would fall out of the sky. Maybe time's the greatest healer, but maybe everything will die.
so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin.
Baby, can you leave it in the distant past?
Baby, can you leave it in
the distant past?
Jako że What If to jest amerykańska książka, nie mogło zabroknąć nawiązań do narodowego sportu, czyli baseballu.
Więc co by się stało, gdybyśmy rzucili piłkę baseballową z prędkością równą 90% prędkości światła?
W skrócie, stałoby się bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, ponieważ ta prędkość piłki względem całej reszty materii byłaby niewyobrażalnie duża. Dla niej nawet cząsteczki powietrza byłyby nieruchome. I nie miałyby dość czasu, żeby zejść tej lecącej z olbrzymią prędkością piłce z drogi.
A jak to się zazwyczaj dzieje, powietrze opływa piłkę.
Tak, to jest aerodynamika. Energia piłki byłaby tak wielka, że doszłoby do reakcji fuzji jądrowej pomiędzy cząsteczkami powietrza i piłki, co generowałoby bardzo energetyczne promieniowanie rentgenowskie. Wskutek tych reakcji piłka zaczęłaby odparowywać, a do piłkarza doleciałaby...
Chwilę po fali energetycznych fotonów.
Rozżarzona kula plazmy. Skończyłoby się to oczywiście bardzo źle dla piłkarza, a chwilę później dla całego stadionu.
Który zniknąłby w czasie jednej milisekundy.
Z daleka wyglądałoby jak to jak wybuch bomby termojądrowej. W pojedynku 1,5 kilometra wszystko by wyparowało, a całe miasto spłonęłoby w ogromnym pożarze. Oczywiście widoczny byłby najbardziej charakterystyczny element bomby, czyli grzyb jądrowy.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za słuchanie naszej audycji. Na sam koniec wrócimy jeszcze do tematu sprzed tygodnia.
W zeszłym tygodniu mówiliśmy o badaniach Marsa i wspomnieliśmy o sondzie InSight. Ona wylądowała bezwypadkowo na szczęście na Marsie o godzinie 20:53. Zrobiła już kilka zdjęć z powierzchni planety.
Na ich podstawie NASA nazwała miejsce lądowania Wielką Piaskownicą.
NASA ma talent do nazywania miejsc lądowania czy różnych miejsc w ciekawy sposób. I teraz ta sonda, ten lądownik InSight, zaczyna testować wszystkie swoje systemy, czyli robi zdjęcia, zaczął też testować ramię robotyczne, które posłuży do przestawiania instrumentów badawczych. No i już za niedługo, już za chwilę, w przyszłym tygodniu ma zacząć właśnie się ten okres badań naukowych, czyli w skrócie ma badać, co się dzieje pod powierzchnią planety. Do tej pory badaliśmy aktywność sejsmologiczną tylko na powierzchni Ziemi. Teraz postawiliśmy taki instrument na Marsie i będziemy badać, w jaki sposób wygląda wnętrze planety, co pozwoli stwierdzić, w jaki sposób powstawały takie planety, w tym między innymi i Ziemia, jakie były różnice pomiędzy Ziemią a Marsem. I to jest taki bardzo ciekawy krok w formowaniu się planet, czyli jak one powstały. Na dzisiaj to już koniec. Mówili dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Do usłyszenia za tydzień.